Doktor Małgorzata Łapa, Katedra Historii Polski najnowszej Uniwersytetu Łódzkiego, jest naszym gościem. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dzisiaj porozmawiamy o wielokulturowości. Ostatnio, kiedy zaczęło napływać do Polski coraz więcej uchodźców z Ukrainy, to zaczęło się pojawiać takie słowo, no, Polska przestanie być wreszcie monolitem. I teraz pytanie, przestanie. Czy my byliśmy rzeczywiście takim kulturowym monolitem?
Nie byliśmy i chyba nie jesteśmy. Nie jesteśmy dlaczego? Dlatego, że współcześnie w Polsce nasze społeczeństwo jest bardzo zróżnicowane. Mamy w Polsce mieszkańców o różnym etnosie. Różne grupy zamieszkują ziemie polskie i nawet nie odwołując się do obywateli innych państw, którzy osiedlają się czy osiedlali się w ostatnim czasie na terenie kraju, to można powiedzieć, że no, różnią się mieszkańcy Mazowsza, rdzenni, od mieszkańców Śląska, od Ślązaków, Mazurów. Na Kociewiu też nieco inaczej wygląda kultura i przeszłość tego obszaru. Zupełnie inną przeszłość, inne doświadczenia i zupełnie inna jest ludność ziem zachodnich, bo to są zazwyczaj w województwie dolnośląskim czy w zachodniopomorskim, są to osadnicy z ziem wschodnich Rzeczypospolitej, z Wileńszczyzny, z Wowszczyzny, z Polesia, którzy przybyli tutaj, zostali niejako przesadzeni po II wojnie światowej, a więc tej jednolitości nie ma. Jeśli popatrzymy na to jeszcze inaczej, na przykład odwołamy się tutaj do
religii pewnie.
Niekoniecznie, za chwilę o religii, ale jeszcze na przykład powiedziałabym o Tatarach polskich, którzy, my przywołujemy Bochoniki, tak, bo tam jest meczet znany, wielu turystów go odwiedza, ale część tej ludności została znowu przesadzona po II wojnie światowej na ziemie zachodnie, w zielonogórskie. Gorzów Wielkopolski, a zatem kulturowo znowu zupełnie inna ludność. Mamy w Polsce także Romów, którzy stanowią ogromną z punktu widzenia mieszkańca Łodzi czy mieszkańca Mazowsza grupę, która jest kulturowo odległa od tego, czym Polacy, Mazowszanie są i jak żyją. Poza tym musimy pamiętać, że my żyliśmy za żelazną kurtyną przez wiele lat i obóz socjalistyczny, ten znajdujący się pod kuratelą Związku Radzieckiego, no, był zamknięty dla przybyszów z zewnątrz. Choć nie do końca, bo jeśli popatrzymy na przykład na Polskę, to tutaj przybywali Grecy, komuniści greccy, którzy byli prześladowani w Grecji i właśnie Polska otworzyła im drzwi jako jeden z demoludów. A zatem mamy społeczność grecką, bardzo silną współcześnie także. Są także mieszkańcy byłej Jugosławii. Proszę pamiętać, że w latach 40., 50. przybywali tutaj także mieszkańcy tego obszaru. A zatem, jeśli chodzi o jednorodność, to tak nie do końca. Ja już pomijam kwestie pogranicza, na przykład polsko-czeskiego, czy polsko-słowackiego, czy polsko-ukraińskiego. No tutaj nie wymieniłam ułamków. Także oczywiście etniczni Polacy stanowią większość w naszym kraju, ale jakby przyjrzeć się społeczeństwu polskiemu dzisiaj, obywatelom polskim dzisiaj, to są oni bardzo różni. Różni pod względem etnicznym, różni wyznaniowo, ale także kultywujący różne tradycje, które pochodzą nie tylko z Europy, co ciekawe.
No dobrze, to mam nadzieję, że za chwileczkę do tego dojdziemy. Możemy powiedzieć, że gdybyśmy się co nieco cofnęli, to mieliśmy wcześniej, przynajmniej tutaj, na ziemiach łódzkich, bo może należałoby się ograniczyć w tych rozmowach, bo teraz jak pójdziemy po całej Polsce, to zaczniemy poszukiwać, prawda, może zbyt wielu tych korzeni. To może spróbujmy zatrzymać się na Łodzi, regionie łódzkim, może nawet na samej Łodzi, którą określa się mianem Łodzi Czterech Kultur.
Tak, to takie trochę nietrafne
bo za mało tych kultur.
Bo ja bym zapytała, co rozumiemy pod względem kultury i jakie kultury tutaj na terenie miasta wytworzyły się. Na pewno polska, na pewno kultura niemiecka, na pewno kultura żydowska, ale czy rosyjska? Ja już abstrahuję od tego, że w Łodzi mieszkało mało Rosjan, czy mało ludności rosyjskojęzycznej, no bo to było około 3200 osób, do tego garnizon wojskowy, ale to byli przede wszystkim urzędnicy, którzy później z terenu Łodzi po I wojnie światowej, czy w czasie I wojny światowej uciekli już na jej początku, wtedy kiedy armia rosyjska opuszczała te tereny pod naporem armii niemieckiej. A zatem to jest jedna rzecz. Druga sprawa z tą kulturą rosyjską jest taka, że zadajmy sobie pytanie, czy ta społeczność miała swoje teatry, kina, czy organizowała poza oficjalnymi świętami państwowymi, tak, na przykład ku czci cara, czy organizowała jakieś uroczystości, jakieś spotkania, które
czy była zaangażowana w działalność społeczną.
Czy wpływały w takie, które wpływały na inne nacje tutaj mieszkające? No nie bardzo. Oczywiście prowadzili działalność społeczną, bo ja tutaj od razu zaprzeczam, jakoby nic takiego nie było, bo przecież prowadzili przytułki, domy pomocy, ale jeśli chodzi o taką działalność kulturotwórczą, taką, która emanuje na pozostałą część społeczeństwa, no to poza pojedynczymi jakimiś takimi przypadkami trudno byłoby się tego doszukać, a zatem trudno mówić o tej czwartej kulturze, bo właśnie kulturę rosyjską miano na uwadze. Niemniej jednak, jeśli popatrzylibyśmy na ludność Łodzi pod względem narodowościowym, to oczywiście Rosjan należy wymienić. Ale byli tutaj także Gruzini, Ormianie, byli Czesi. Oczywiście były to niewielkie grupki, tak? Byli Grecy także właśnie w okresie międzywojennym i wcześniej w XIX wieku odgrywali znaczącą rolę na przykład w społecznościach wyznaniowych. Natomiast pod względem właśnie takiej działalności kulturalnej to zdecydowanie trzeba by było mówić o trzech kulturach, chociaż to hasło jest niezwykle nośne, no bo
tak się kiedy, już tak, przyjęło,
kiedy tak mówimy, to Łódź staje się ewenementem. Ona jest ewenementem, ale z innego powodu. Dlatego, że różni się od innych wielkich miast polskich, ponieważ tutaj zaczątkiem miasta w rozumieniu Łodzi przemysłowej, tej, która wyrosła na
budowanie miasta od zera.
Na kilkusettysięczne miasto, ludność miejscowa polska stanowiła ułamek. Musimy pamiętać, że w 1820 roku było nieco ponad 700 osób. To była w zasadzie wioska. To było miasteczko, małe, zapyziałe miasteczko, do którego zaczęli przybywać ludzie z zewnątrz. I początkowo to nie byli przez pierwsze dziesięciolecia ludzie z pobliskich obszarów wiejskich, bo było to niemożliwe, ponieważ chłopi byli przywiązani do ziemi. Nie mogli opuszczać gospodarstw, tylko przybywali ludzie z innych krajów. I to oni zasiedlali i tworzyli Łódź. Dlatego my mówimy, historycy mówią, że Łódź powstała na tak zwanym surowym korzeniu. Właśnie ta Łódź przemysłowa.
No właśnie, tworzona przez tych wielkich przemysłowców, wśród których byli Żydzi, byli Niemcy.
Francuzi, Anglicy, ale nie mówmy o wielkich przemysłowcach, oni stali się z nimi z czasem. Powinniśmy mówić o rękodzielnikach, o tkaczach, farbiarzach, ludziach, którzy przybywali z różnej wartości dobytkiem, czasami z pewnymi zasobami finansowymi, którzy tutaj otrzymywali dobre warunki do osiedlenia się, otrzymywali domy, działki, dzięki temu mogli rozpocząć pracę i mieli obowiązek pracy w określonym zawodzie, bo tego potrzebowało całe Królestwo Polskie, na którego obszarze znajdowała się Łódź. I polityka władz Królestwa Polskiego była taka, by sprowadzić tutaj ludzi z zewnątrz, fachowców, przede wszystkim przemysłu włókienniczego, ale nie tylko, i w ten sposób podnieść wartość gospodarczą tych ziem. Po prostu rozwinąć gospodarczo te ziemie. To był bardzo sprytny pomysł.
Bardzo, cała ta akcja osadnicza. I przy okazji rzeczywiście docierają do nas ludzie z zewnątrz. Czyli tak. Nie mamy właściwie rdzennej ludności, a przynajmniej bardzo niewielkiej.
Poza tym niewielkim ułamkiem, dopiero z czasem, po uwłaszczeniu, czyli po roku 1864, napływa do Łodzi masowo ludność z okolicznych wsi. Oni już zostali uwolnieni, nie są przypisani do ziemi, mogą się przemieszczać i szukają dla siebie miejsca do życia. Przemieszczają się. I wtedy dopiero następuje boom takiego przyrostu ludności na terenie Łodzi, ale ludności rodzimej, tej ludności polskiej, chłopskiej. A początki to jest ludność z zewnątrz, przede wszystkim z krajów niemieckich, tak zwanych krajów niemieckich, do których zaliczamy między innymi Mazury, Pomorze, Śląsk, bo to były kraje niemieckie, Czechy. I oni tutaj osiadają, oni też przybywają po to, by znaleźć sobie nowe miejsce na ziemi, lepsze warunki życia niż mają u siebie, w rodzinnych stronach. A więc zabierają wszystko to, co mają, cały swój dobytek, pakują na wozy i przybywają. Osiedlają się i we wsiach, bo jest osadnictwo wiejskie i stąd mnóstwo dookoła Łodzi wsi, które stały się z czasem, niektóre z nich przynajmniej, osiedlami łódzkimi, w których zamieszkuje ta ludność, ale przybywają także do miasta. I oni tworzą pewną wspólnotę bardzo różnorodną, w której jest dosyć trudno żyć, dlatego że mają różne doświadczenia, różne wzorce kulturowe. Pamiętajmy jeszcze o Żydach, którzy przybywają do Łodzi i to są znowu Żydzi z różnych stron. Żydzi o różnej zasobności portfela. Jedni tworzą ogromne skupisko biedoty łódzkiej, która zamieszkuje przede wszystkim Bałuty, czyli wieś pod Łódzką, ale nie tylko. Początkowo mogą się osiedlać tylko w getcie, tylko w wyznaczonym rewirze, dlatego że przepisy rosyjskie nie pozwalają na osiedlanie się Żydów w centrum miast. Z czasem dopiero uzyskują takie prawo, ale tylko ci Żydzi, którzy są nazywani zeuropeizowanymi, czyli porzucają hałaty jako swój strój, obcinają pejsy, noszą się na wzór europejski. Zazwyczaj są to osoby już bogate, które czerpią z kultury europejskiej, z kultury zachodniej. I im wygodniej jest żyć i działać, porzucając tradycyjny strój, w zasadzie z czasem staje się to strojem biedoty, po prostu tej biednej warstwy, tej społeczności. I oni nie potrzebują tych zewnętrznych atrybutów, by czuć się Żydem, bo czują się Żydami, bo przecież Izrael poznański, ale nie tylko on, buduje szpitale, zakłada szkoły, zakłada różnego rodzaju instytucje charytatywne, ale równocześnie chodzi do synagogi, prawda? On nie porzuca całkowicie swojej kultury. Inaczej jest nieco w kolejnych pokoleniach, ale to duch czasu zmienia tych ludzi.
Pojawiło się to takie współtworzenie. To czasem było nawet bardzo ciekawe współtworzenie pomiędzy... Jest taka ciekawa historia, bo w parku Moniuszki mamy cerkiew. Na tą cerkiew złożyli się Scheibler i Poznański, czyli tak naprawdę na cerkiew złożył się Żyd i ewangelik.
Tak, to jest bardzo ciekawa historia, która wynika trochę z tradycji łódzkiej, bo tutaj społeczności różne, o różnym etnosie często współfinansowały przedsięwzięcia, które na przykład kościoły, tak? Mhm. Dawały datki. Niekoniecznie ktoś musiał być ewangelikiem, by wnosić datki na budowę kościoła ewangelicko-augsburskiego. I tak było też w przypadku cerkwi. W przypadku cerkwi jest to o tyle ciekawe, że to także pewien pragmatyzm i pewne zachowania polityczne i dbanie o swój własny interes. Pamiętajmy, że to czas zaborów, czas władzy rosyjskiej. Cerkiew prawosławna to kościół państwowy w tamtym czasie. No i źle by wyglądało, gdyby najbogatsi mieszkańcy nie dorzucili się do budowy tej świątyni.
Czyli taki potrzebny prezent trochę.
Tak, z jednej strony, ale pamiętajmy też, że sama ta społeczność nie dałaby finansowo rady. Społeczność ta prawosławna, dlatego że tak jak powiedziałam, tuż przed I wojną światową była to społeczność mniej więcej 3000-3200 osób, a w okresie budowania cerkwi, rok 1885-6, to okres, kiedy ta społeczność była znacznie mniejsza i 1000 osób nie było w stanie wznieść samodzielnie świątyni, zwłaszcza, że to byli zazwyczaj urzędnicy, tak jak mówiłam, ewentualnie taka klasa niższa, powiedzmy, pod względem finansowym, generalnie biedna społeczność. I nigdy by ich nie było stać samodzielnie na sfinansowanie tak dużej inwestycji. W związku z tym ta potrzeba współudziału innych mieszkańców miasta była bardzo duża. Z drugiej strony właśnie ten pragmatyzm, bo przecież na działalność trzeba było uzyskać zgodę, więc no, trzeba było działać w duchu potrzeb, jakie mieli ci, którzy byli u steru władzy wówczas. Jest to zjawisko typowe, także dzisiaj dostrzegamy je w życiu publicznym.
No jakiekolwiek były powody, ten przykład pokazuje na to, że współpraca
była. I są inne przykłady współpracy i zrozumienia, powiedziałabym. Na przykład w czasie I wojny światowej obchodzono uroczyście święto 3 maja i brała w nim udział cała społeczność łódzka, nie tylko Polacy, katolicy. Można tutaj powiedzieć także o wspólnych przedsięwzięciach i działalności wspólnej w towarzystwach i organizacjach charytatywnych, towarzystwach pomocowych. Przecież chrześcijańska organizacja charytatywna skupiała w sobie darczyńców różnych nacji, różnych religii, chrześcijan z całej Łodzi. Bez podziału na prawosławnych, ewangelików, augsburskich, ewangelików czyli reformowanych. Ekumenizm. Pełny ekumenizm.
Dialog ekumeniczny,
czyli,
proszę bardzo.
Czyli to nie jest tak, że tylko wtedy, kiedy interes był, że do zrobienia to współpracowano. A z drugiej strony musimy też pamiętać, że były momenty chłodnego współistnienia. Nie tylko współpracy, o której mówimy, ale i chłodnego współistnienia. Ale były też momenty, kiedy dochodziło do pewnej rywalizacji. I tutaj nawet nie chciałabym powiedzieć o rywalizacji między różnymi kościołami, na przykład różnymi grupami wyznaniowymi, czy różnymi narodowościami, ale chciałabym powiedzieć o tej rywalizacji, którą także obserwowano i my w historyce odtwarzamy wewnątrz tych grup. I na przykład jeśli popatrzymy na kościół rzymskokatolicki, to między parafiami dochodziło do sporów granicznych, dochodziło do pewnej rywalizacji finansowej. Więc to były zjawiska naturalne. Wydaje mi się, że
ale
jest to oczywiste.
O kościoły w Polsce, to no ja wiem, mamy tutaj wolność sumienia, wyznania, ale chyba nie można powiedzieć, że wszystkie kościoły były traktowane w ten sam sposób.
No nie, bo prawo było tak skonstruowane. Już mówmy o Polsce może, nie o okresie rosyjskim, tak? Tylko o Polsce, od 1918 roku. Teoretycznie według konstytucji zagwarantowana była wolność wyznania i sumienia, wolność zgromadzeń w ramach wspólnot religijnych, ale już w preambule konstytucji zapisano, że Kościół rzymskokatolicki ma status primus inter pares i prawo polskie było tak skonstruowane, że rzeczywiście miał on pewne szczególne uprawnienia. Zaczynając od tego, że jego istnienie było unormowane na innych zasadach niż pozostałych wyznań. Dlatego, że Kościół rzymskokatolicki działał w Polsce na podstawie umowy międzynarodowej, czyli konkordatu, umowy między Rzeczpospolitą a Watykanem. Inne wyznania funkcjonowały bądź w oparciu o rozporządzenie dotyczące działalności danego ugrupowania, bądź na zasadzie stowarzyszeń, na podstawie prawa o stowarzyszeniach. Więc to już samo to powodowało, że tej równości nie było, prawda? Do tego, chcąc osłabić znaczenie pewnych wyznań, państwo polskie powstrzymywało się od pewnych uregulowań szczegółowych. Na przykład Kościół prawosławny czekał na przepisy dotyczące jego majątku niemal do wybuchu II wojny światowej. Te sprawy, po prostu tych spraw nie normowano. Przez te zaniechania także ta równość wyznań była różna. Do tego oczywiście różne inne kwestie, no chociażby to, że państwo nie chciało zarejestrować niektórych wyznań, które pojawiały się już po 1918 roku, ponieważ sprzeciwiał się temu Kościół rzymskokatolicki. Chodzi tu między innymi o metodystów, którzy przybyli do Polski z misją Hoovera, tą pomocową misją po I wojnie światowej. Więc różnymi narzędziami Kościół rzymskokatolicki zdecydowanie próbował utrzymać swoją taką dominującą pozycję i powiększać ten dystans do pozostałych kościołów.
A nie ma się co oszukiwać, że także tutaj w regionie łódzkim tych wyznań mieliśmy bardzo wiele.
Tak.
bo tutaj no oczywiście mówimy judaizm, mówimy ewangelicy, kościoły prawosławne, ale przecież tych kościołów, tych odłamów to było bardzo co niemiara.
No, mówiąc o samych katolikach, możemy wymienić kościół rzymskokatolicki, polskokatolicki.
Nie wiem, czy grecko-katolicki też się
też grecko-katolicki,
chociaż on ma korzenie z kolei wschodnie.
Ale jest katolicki. Bo to jest ta część kościoła prawosławnego, która związała się z katolicyzmem.
Połonii Brzeskiej.
Tak. Więc to już w ramach kościoła katolickiego mamy różne kościoły. Ja tu nie wymieniłam starokatolickiego jeszcze. No oczywiście wśród kościołów chrześcijańskich kościół mariawicki, który był solą wokół dominującego kościoła w Polsce. No oczywiście kościół prawosławny. Były kościoły protestanckie i my mówimy ewangelicy, ale przecież byli adwentyści dnia siódmego, byli dysydenci, byli, zielonoświątkowcy chociażby.
Tych grup, adwentyści.
Tak, adwentyści, tak. Było ich bardzo dużo, adwentystów wymieniłam, natomiast trzeba powiedzieć, że te grupy jeszcze w miarę upływu czasu, jak się pojawiły, one z reguły pojawiały się w końcu XIX wieku, w miarę upływu czasu one się jeszcze dzieliły wewnętrznie na różne podgrupy. Więc, bo tak funkcjonuje protestantyzm. I w związku z tym było ich wiele.
I to są te tak zwane młode kościoły.
Tak zwane młode kościoły. Poza tymi pierwotnymi kościołami protestanckimi, gdzie byli luteranie, kalwiniści czy anglikanie, prawda, bracia czescy, to jeszcze osobną grupę tu trzeba wymienić, hernhutów chociażby, dla których ośrodkiem takim podstawowym w Polsce centralnej była właśnie Łódź i Nowosolna, która dzisiaj należy do Łodzi. To było największe skupisko. Poza tym w Zduńskiej Woli było duże skupisko właśnie hernhutów. I to taki mistyczny odłam protestancki. I oni także tutaj wnieśli swoją część do tej wspólnej kultury.
A jak mówimy kościoły, byli też muzułmanie.
A tak, tak, którzy nie mogli, którzy ostatecznie nie dostali zgody na założenie ich własnej gminy wyznaniowej. To bardzo ciekawa sytuacja, ponieważ muzułmanów w Łodzi było około 300-330 osób. I oni się starali przez wiele lat władcarskich o zgodę na stworzenie własnej gminy. Takiej zgody nie otrzymywali. No i w dokumentach widnieją uzasadnienia. Dlaczego? Otóż podstawowym argumentem było to, że policmajster miasta Łodzi wyliczył, iż jest ich poniżej 100 osób. Ale wiemy skądinąd, że był tutaj muła, że działał na terenie muła. Dodatkowo wiemy, że na ulicy Składowej mieli takie mieszkanie, w którym odbywały się modlitwy, taką kaplicę, nazwijmy to, mieli łódzcy muzułmanie. Natomiast trudno jest ich się doszukać po I wojnie światowej. Nie wiemy, czy część z nich nie wyjechała, być może, bo to najprawdopodobniej byli przybysze z głębi Rosji. I być może zawierucha wojenna spowodowała, że zniknęli później albo później się nie ujawnili już po I wojnie światowej, bo w żadnych statystykach nie występują, natomiast wcześniej tak.
To zaraz przejdziemy może do tego, w jaki sposób te liczne społeczności wielokulturowe nam poznikały i staliśmy się jednak trochę bardziej tacy
monolityczni,
ale może pozostając przy tych kościołach, to warto nadmienić przy tych wyznaniach, że to są właśnie nie tylko kościoły, nie tylko budowle, ale to jest taka w ogóle szeroka bardzo działalność, bo przecież oni działali społecznie, kulturalnie również, czyli była ta działalność artystyczna, prowadzili szpitale, prowadzili różne domy wsparcia dla kobiet, dla sierot.
Tak, szkoły, nazwijmy to żłobki, powiedzmy to językiem współczesnym, przedszkola, tak? Oczywiście domy opieki, to domy opieki dla osób starych, chorych, dla osób nieradzących sobie finansowo, ale także dla dzieci, które pozostawały bez rodziców.
Sierocińce.
Tak, sierocińce. Ale oprócz tego na przykład były takie domy dziennego pobytu, gdzie dzieci przychodziły w ciągu dnia i otrzymywały śniadanie i obiad i miały jakieś zajęcia. Powiedzmy dzisiejsze świetlice takie,
no
w
właśnie,
których
tak
odbywała się opieka.
Tak.
Poza tym te grupy wyznaniowe prowadziły działalność, tak jak pani powiedziała, kulturalną. I tutaj oczywiście różnego rodzaju chóry czy zespoły instrumentalne można by wymienić. Dla społeczności protestanckich, przede wszystkim ewangelickich, to były grupy puzonistów. Zespoły puzonistów, bardzo wówczas popularne i odbywały się nawet na terenie Łodzi ogólnopolskie konkursy tego typu zespołów. One były widoczne nie tylko wewnątrz tych wspólnot wyznaniowych, ale także w przestrzeni miejskiej. Dodatkowo oczywiście trzeba powiedzieć o prowadzeniu szpitali. I tutaj ma pani rację. Zarówno ewangelicy, jak i Żydzi mieli własne szpitale, zbudowali własne szpitale. I co ciekawe, na przykład w przypadku ewangelików, ten ich szpital obsługiwał nie tylko ludność ewangelicką, ale w ogóle mieszkańców Łodzi. Więc mimo, że nakłady poczyniła wspólnota, to ta instytucja była otwarta dla całej ludności Łodzi.
Pięknie współpracowaliśmy, to możemy powiedzieć, do jakiegoś momentu i nagle mniej więcej II wojna światowa.
Najpierw pierwsza. No i trzeba było się rozprawić z Rosjanami. Z Rosjanami i z Kościołem prawosławnym. Po pierwszej wojnie światowej, w zasadzie już w listopadzie 1918 roku, poczyniono próby, skuteczne zresztą, zajęcia cerkwi garnizonowej, uznając ją za przybytek wojskowy. Rzeczywiście była zbudowana na terenie garnizonu, łódzkiego garnizonu wojskowego rosyjskiego i rzeczywiście służyła tym żołnierzom, ale dokonano tego w sposób potajemny, wbrew woli Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego. Po prostu wyświęcono bardzo szybko na Kościół rzymskokatolicki. Próbowano też odebrać prawosławnym cmentarz na Dołach, ponieważ twierdzono, że miasto zabrało działkę parafii Najświętszej Marii Panny, co było niezgodne z istniejącymi dokumentami. Sprawa szybko znalazła w tym przypadku rozwiązanie, ale te działania zaważyły głęboko na wzajemnych relacjach między tą społecznością prawosławną a społecznością katolicką na terenie Łodzi i do dzisiaj czuje się bardzo wyraźnie
takie animozje wzajemne.
Wie pani co? Nie. Taki dystans i ja mam wrażenie, że społeczność prawosławna obawia się, że każde działanie może być wymierzone przeciwko niej. Ja odczułam to, prowadząc badania na temat społeczności prawosławnej w Łodzi. Po prostu obawa przed ujawnieniem jakichkolwiek spraw, takich dla mnie jako badaczki zupełnie zwykłych, nie mających większego znaczenia. No na przykład pytanie o posiadane nieruchomości, tak, w XIX wieku. Ale nie uzyskałam odpowiedzi. Skądinąd wiedziałam, jakie działki były i nawet znalazłam w notariacie dokumenty notarialne zakupu tych działek. Kiedy przedstawiłam takie informacje, to pierwsze pytanie, jakie padło, to skąd je mam? Mhm. Czyli obawa, ponieważ te sprawy nie są do końca unormowane do dzisiaj, przede wszystkim majątkowe. I kilkakrotne zakusy na przykład na cerkiew Aleksandra Newskiego przy ulicy Kilińskiego. To wszystko powoduje, że ta społeczność stara się trzymać z daleka od nieprawosławnych. To jest, powiedziałabym, dosyć przykre, że we współczesnej Polsce może istnieć tak głęboko zakorzeniona, trwała obawa przed innym. I to mnie zaskoczyło wiele lat temu. Teraz lepiej rozumiem tę społeczność, znając dokładnie jej dzieje, jej historię.
Jak to bardzo długo się zachowało rzeczywiście.
Powiem tak, że w tej parafii, w parafiach ewangelickich najlepiej byłam przyjmowana, prowadząc badania. Ale z kolei ewangelicy byli niezwykle otwarci i po prostu pokazali wszystkie dokumenty, jakie mieli, łącznie z dokumentami dotyczącymi nieruchomości. Natomiast pani powiedziała o II wojnie światowej. Tutaj rzeczywiście to jest ten moment, rok 1945, kiedy następuje w całej Polsce i oczywiście w Łodzi ogromna zmiana w zakresie społeczeństwa, tego, jakim się staje społeczeństwo po tym momencie. Wówczas w wyniku ustalenia nowych granic, przesiedleń ludności, wysiedlaniu ludności niemieckiej, eksterminacji ludności żydowskiej w czasie wojny przez nazistów, społeczeństwo polskie staje się bardziej jednorodne. I rzeczywiście zdecydowanie zaczyna dominować społeczność polska i społeczność katolicka.
Jeżeli chodzi o tą różnorodność kulturową, to chyba najbardziej na uniwersytetach dzisiaj to widać. To przemieszanie społeczności.
Na pewno, ale także w przestrzeni miejskiej. Popatrzmy na dzisiejszą Łódź.
Dzisiejszą, jeśli chodzi o ostatnich kilka tygodni, to powiedzmy, to też się dosyć mocno zmieniło.
Tak, bo niewątpliwie. Ale zabrzmiało. Powiedzmy Łódź z roku 2020-2021, tak, przed wydarzeniami i początkiem wojny w Ukrainie. Na terenie Łodzi widać przede wszystkim różnorodność wśród ludzi młodych. Pamiętajmy, że jesteśmy dużym ośrodkiem akademickim, w którym studiują przedstawiciele wszystkich kontynentów. Mamy tutaj Azjatów, Afrykanów z różnych zakątków tych kontynentów. Mamy także mieszkańców Ameryki Środkowej, Południowej, ale także Północnej. I przyjeżdżają tutaj ci młodzi ludzie na regularne studia pięcioletnie, ale także mamy bardzo dużą społeczność młodzieży zagranicznej z całego świata, która przybywa tutaj w ramach
wymiany
studenckiej Erasmus, i oni studiują semestr albo i dwa właśnie na terenie Łodzi. Dodatkowo jesteśmy jedynym ośrodkiem w Polsce, który kształci studentów zagranicznych, ucząc ich języka polskiego. Oni przyjeżdżają na rok najpierw, by nauczyć się języka polskiego, i wówczas po roku zaczynają dopiero regularne studia. A zatem...
To jest bardzo dobre.
To jest świetne. I stąd w tramwajach, na ulicach możemy spotkać bardzo różne typy urody, prawda, fizjonomie, różne kolory skóry, chociaż takie stwierdzenie jest dzisiaj bardzo niepopularne, ale widać, że się znacząco różnimy. No i dzięki temu w Łodzi mamy też społeczność muzułmańską, Ale mamy także buddystów, aha, jeśli spojrzelibyśmy na
kiedyś nawet
tę
rozmawiałam
ludność
tutaj
pod tym kątem.
Tak, wiem. Nawet zupełnie prężnie działają, tak, jeżeli chodzi
się
o Łódź. Uważają, że Łódź jest bardzo przyjazna właśnie tak, również innemu spojrzeniu na, czy to na religię, czy w ogóle na filozofię życia, tak by można było powiedzieć.
Pamiętajmy, że mamy też licea uczące w systemie dwujęzycznym. Na przykład trzynastka, gdzie są klasy z językiem wykładowym francuskim. I przyjeżdża tutaj młodzież na wymianę do rodzin uczniów z tego liceum. Młodzież z Francji, Belgii. Mam takie doświadczenia i wiem, że ta młodzież jest zachwycona pobytem w Łodzi. Swego czasu była duża konferencja studentów architektury organizowana w Łodzi, międzynarodowa, gdzie przyjechali z całej Europy studenci i ich wykładowcy i uznali, że Łódź jest przepięknym miastem pod względem architektonicznym, chociaż widzieli także zaniedbane centrum i twierdzili, że Łódź jest po prostu piękna. Bardziej im się podobała niż inne miasta w Polsce. Co
nie jest
jak się
przereklamowana, więc tak, jak się wchodzi, to tu jest element zaskoczenia.
Tak, tak. I to jest ciekawe, że my sami nie doceniamy tego, w jakim pięknym środowisku żyjemy i jak różnorodnym. No bo łódzka secesja chociażby,
ja
prawda,
bardzo
jest
doceniam Łódź i zawsze ją chwalę, chociaż sporo osób, z którymi miałam okazję rozmawiać jakiś w ostatnim czasie, to było spore grono osób z Ukrainy. I tak, one mówiły, że właśnie bardzo im się podoba Łódź. Między innymi dlatego, że Łódź została źle zareklamowana, czyli powiedziano im, że to jest brzydkie, szare, pofabryczne miasto. I tutaj taki szok. Nowoczesne, tak, piękne, fantastycznie wykorzystana ta przeszłość po fabrykach, przerobiona no chyba na skalę europejską.
Zdecydowanie tak, mówią to architekci. Mówią to architekci i to architekci z zewnątrz, że te nasze dokonania na tym polu są wręcz nieprawdopodobne. Pamiętajmy, że stare średniowieczne miasta, dzisiejsze wielkie miasta, mają zazwyczaj otoczoną niewielką przestrzeń, otoczoną murami miejskimi, która jest starówką. W Łodzi ogromne połacie miasta są starówką, bo to całe centrum, które mieści się w kolei obwodowej, to jest nasza starówka. I w związku z tym tutaj w Łodzi mamy po prostu taki ogrom substancji zabytkowej, że trudno jest to wszystko w krótkim czasie wyremontować, prawda? Zwłaszcza, że jest tu ogromny zasób należący mienia komunalnego. Właściciele sprzed II wojny światowej najczęściej nie żyją, no bo byli Żydami, prawda? Wiemy, co się z nimi stało. I w związku z tym to jest trudność, jeśli chodzi o utrzymanie, powiedzmy, owego, nazwijmy to w cudzysłów, weźmy, piękna infrastruktury miejskiej. Ale jeśli będziemy w Paryżu i wejdziemy 10 metrów, no a najwyżej dwie przecznice od głównego traktu, to mamy do czynienia z dokładnie taką samą substancją jak w Łodzi. I nikt się tym nie przejmuje.
Bo właśnie trzeba schodzić z tych utartych ścieżek, żeby poznać prawdziwe miasto.
Tak, i wcale nie musimy mieć kompleksów pod tym względem.
Nie, ja jestem dumna, ja jestem lokalną patriotką i tego się będę trzymać. Bardzo dziękuję. Wiem o tym, że nie wyczerpałyśmy tematu. Mam nadzieję, że uda nam się o tej wielokulturowości, wielowyznaniowości Łodzi, regionu łódzkiego jeszcze w niedługim czasie porozmawiać dzisiaj. Czas niestety nieubłagany. Małgorzata Łapa, doktor Małgorzata Łapa, Katedra Historii Polski Najnowszej, Uniwersytet Łódzki, była naszym gościem. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo, do widzenia.